Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Omawiamy w nim różne aspekty szeroko rozumianej europejskości, od polityki do metapolityki. Interesuje nas diferencja, specyfika starego kontynentu, który wydaje się być znużony własną historią. Do rozmowy zaprosiłem panią profesor Zofię Rosińską z Uniwersytetu Warszawskiego, filozofa z taką silną dyspozycją też psychologiczną, jak zauważyłem, czytając jej pracę. Chcemy rozumieć, co się wokół nas dzieje, kim jesteśmy, że sparafrazuję tytuł obrazu Paula Gauguina, skąd jesteśmy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. To był wielki francuski malarz. I będziemy dzisiaj mówić o profesor, również francusce, zajmującej się filozofią, bardzo popularną zresztą w Polsce, chyba może bardziej popularną w Polsce niż nad Cekwaną. Mowa o Chantal Delsol. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Pani profesor Rosińska.
Panie redaktorze, pan powiedział, że no chcielibyśmy zrozumieć, kim jesteśmy, co nas otacza, zrozumieć świat. No pewno, żebyśmy chcieli, ale przecież to nie jest wcale takie proste. Szczególnie jeżeli mówimy, jeżeli jesteśmy już na gruncie filozofii, może w innych obszarach, to jest łatwiej to zrozumieć. Natomiast jeżeli jesteśmy na gruncie filozofii, a ja się zajmuję właśnie filozofią kultury, no to naprawdę nie jest to takie proste. Ale jeśli my już, ponieważ kiedyś rozmawialiśmy tutaj z panem, ja mówiłam i zawsze chcę to powtórzyć, jestem przekonana, że rozmowa to jest to coś, co nam pozwala lepiej rozjaśnić świat i samych siebie.
Tutaj wkraczamy do tradycji sokratejskiej, pani profesor, tak?
Ja to jest moje przekonanie od początku, od kiedy pracuję, a nawet i kiedy byłam studentem, to też jakoś to stanowiło taki punkt orientacyjny w mojej biografii.
Pani Chantal, profesor Chantal Delsol, ona jest filozofem, zajmuje się głównie filozofią polityki, jest członkinią Akademii Francuskiej. W 1993 roku założyła Instytut Badawczy imienia Hannah Arendt. My o Hannah Arendt może będziemy troszeczkę też mówić później. Natomiast ta książka, którą napisała, Stan wyrzeczenia, ona stawia w niej taką mocną, radykalną tezę o zaniku silnego oddziaływania religii. Mówi, że wracamy duchowo do sytuacji poprzedzającej oddziaływanie religii monoteistycznych. I co pani sądzi o takiej tezie dość mocnej?
Ona jest filozofem polityki, więc w tych książkach ona właściwie troszeczkę rozszerza filozofię polityki w kierunku filozofii kultury. I z tego powodu ja chętnie na jej temat rozmawiam, bo jest tak, jak pan powiedział, no w Polsce ona jest popularną postacią. Więc w tej pierwszej książce Nienawiść do świata, dlaczego od tego chciałabym zacząć, a nie od razu odpowiadać na pana pytanie. W tej chwili ona wyróżnia dwa nurty i jako filozofia kultury to mnie akurat najbardziej zainteresowało w kulturze. Dwa nurty kultury. Nurt ogrodników i nurt demiurgów. Co to jest nurt ogrodników i co to jest nurt demiurgów? Trochę pan pisał o tym, prawda, więc nie wiem, czy to warto jeszcze o tym rozważać, ale może warto rozważać. Dlaczego warto? Dlatego, że z pewnego punktu widzenia struktura jej myśli jest podobna do struktury myśli Leszka Kołakowskiego, którą widziły w jego książce pod tytułem Obecność mitu. Ponieważ ja jestem uczennicą Leszka Kołakowskiego, uczennicą w tym sensie, że wtedy, kiedy on był profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, ja byłem studentem, więc w tym znaczeniu jestem uczennicą, nie jakimś specjalnym, wybranym uczniem. I on tam też mówi o tym, że w kulturze są dwa nurty, prawda? Tylko on mówi o nurcie technologicznym i nurcie mitologicznym. Z tym, że zaraz sobie możemy powiedzieć, co to jest jeden i co to jest drugi nurt. Z tym, że u Delsol nurt ogrodników i nurt demiurgów to jest jak gdyby powiedziane, owszem, tak jest w kulturze, prawda? My się możemy z tym zgadzać, możemy się nie zgadzać, ale tak jest. Kołakowski mówi, owszem, tak jest, są te dwa nurty, ale filozofia ma specjalną rolę do zrobienia, mianowicie taką, żeby człowieka uczulić, uwrażliwić na nurt mitologiczny, czyli ten nurt, który nadaje sens naszemu życiu, ponieważ świat, który nas otacza, jest światem neutralnym, obojętnym dla nas. Jeżeli ja umrę, tramwaje nie przestaną chodzić, panie redaktorze. Świat tak nie bardzo będzie się rozczulał nade mną, ale nurt mitologiczny...
Kołakowski to nazywał fenomen obojętności świata.
Właśnie, to jest ten fenomen obojętności świata. No więc w tym sensie mówię, że możemy o niej rozmawiać, o pani profesor Del Sol, ponieważ no w zasadzie jest to nasza koleżanka, prawda? Koleżanka w tym obszarze filozofii kultury, tak? No bo jako filozof polityki ona ma tutaj swoją specjalizację i to już gdyby jest obszar, którego w tej chwili nie zamierzam przekraczać. Natomiast jeśli ona przekroczyła w kierunku filozofii kultury, to tu już możemy ze sobą rozmawiać.
Znaczy, ja czytając książki Del Sol, trochę mnie tak denerwował taki ton orzekający i brak trybu warunkowego, że ona jakby pisze z taką, powiedziałbym, pewnością, że będzie tak, jak przewiduje, w czym oczywiście widzę takie uniwersalistyczne jakby skłonności kultury francuskiej, czyli silnej kultury, tak?
Ale dokładnie to samo spostrzeżenie ja mam. Wiem, że jak ja porównuję to, co pisze, i zresztą to, co sama myślę też, prawda, jak rozmawiamy ze studentami, bo też i ze studentami żeśmy analizowali ten jej podział, prawda. To nie było tak, że wszyscy tak akceptują od razu to, co ona mówi, prawda. Więc to jest dokładnie to, o czym pan redaktor wspomniał w tej chwili, że jest taka jakaś, może nie informacyjność, ale taki rodzaj apodyktyczności, prawda, takiej uniwersalnej apodyktyczności. Tak właśnie jest. I ja teraz wspomniałam o swoim tekście, który niedawno został opublikowany. I ja akurat uważam, że kultura to jest pewien proces, to jest ruch. A u niej jak gdyby brakuje tego ruchu, prawda? A ten ruch polega na tym, że my idziemy do przodu, rozwijamy się. Oczywiście technologia jest bardzo ważna i oczywiście demiurgowie robią swoje. Zaraz powiemy o tych demiurgach i o tych ogrodnikach. Ale my idąc do przodu tęsknimy za tym, co było. I my też mamy nawroty w kulturze. Więc to jest ta różnica w myśleniu i różnica w patrzeniu na kulturę, prawda? Ja widzę kulturę jako pewien proces, w którym jest postęp, ale jest i zniechęcenie postępem i chcemy wracać do tyłu, a ona widzi, znaczy, proszę pana, no, my nie mówimy w szczegółach i dokładnie, bo tam można się wielu rzeczy dopatrywać i analizować to, ale w tej chwili w naszej rozmowie, tak jak ja to widzę, zgodnie zresztą z tym, na co pan zwrócił uwagę, ona widzi, że to tak właśnie jest. I tak jest oczywiście, ale to nie jest tak raz na zawsze. O to mi chodzi, znaczy, że to jest proces, że to jest ruch pewien.
Ta diagnoza postawiona w nienawiści do świata, o tym, że demiurgowie są absolutnie niezadowoleni z samego faktu, że istnieją, powoduje, że no, wytwarzają właśnie ideologię postępu i chcą jakby dokonać jakby całościowej zmiany porządku rzeczy. To jest ten nurt prometejski, nurt rewolucyjny i jest zadziwiające, że po tych wszystkich doświadczeniach trwających jakby 200 lat myślenia rewolucyjnego, to jest ciągle czynne, bardzo czynne i Chantal Delson właśnie jakby przestrzega i w tym sensie no, jest to diagnoza bardzo interesująca. Dlatego, że powstała właśnie w obrębie kultury francuskiej, która wydaje się być już taka, powiedziałbym, tak, w całości liberalna czy lewicowa.
Chwilę teraz porozmawiamy o tej nienawiści do świata i do czego to jest ta nienawiść. Właśnie do świata takiego, jakim on jest, prawda?
Tak.
My demiurgowie, bo ona to nazywa demiurgów, prawda? My demiurgowie, my nie chcemy zaakceptować świata takiego, jaki on jest. I pan się pyta, a dlaczego tak jest po takich doświadczeniach, jakie przeżyliśmy? Proszę pana, no w każdym z nas jest coś takiego, prawda? W każdym z nas, w każdej jednostce. My nie chcemy, żeby tak było, bo my pragniemy jeszcze czegoś lepszego, bo mamy pewne ideały. O to tutaj chodzi, prawda? I teraz pytanie... Ogrodnicy. A czy ogrodnicy to są bez żadnych ideałów? Bo ona to tak powiada, że ogrodnik no to jest ten, co pielęgnuje, prawda? Co pielęgnuje to, co jest dane. Owszem, ale przecież ogrodnik to też jest ten, który udoskonala. To też jest ten, który zmienia. I tutaj u niej widzę właśnie pewien brak. Ona jak gdyby lubi tych ogrodników, ale nie widzi w ogrodnikach tego, że w każdym prawdziwym ogrodniku jest też element tego demiurga, który chce zmienić troszeczkę ten ogród, chce go ulepszyć. Chodzi tylko o sposób, w jaki my to robimy. Jeżeli ja jestem demiurgiem, to ja niszczę to, co jest, bo ja nienawidzę tego świata. Ale ja mogę też nie kochać tego świata i chcieć go ulepszyć jako ogrodnik. Także wie pan, tutaj ja taką miękkość więcej dostrzegam niż ona, prawda? Wydaje mi się, że ona tak dzieli to i tak jest. No oczywiście tak jest, to jest niezwykle trafne spostrzeżenie i warto myśleć o tym spostrzeżeniu. Nie może odmówić temu sensu, prawda? Bo to jest sensowne. Trzeba to widzieć. Tylko widzieć to, że nie musi być taka ta gilotyna od razu, prawda? Że ja jestem demiurgiem, niszczę wszystko, robię jedną rewolucję, drugą rewolucję, prawda? Bo francuska, bo wszystkie inne rewolucje, to właśnie to jest demiurg. Demiurg jest w każdym z nas. I Bogu dzięki, że jest.
Ona też pisze o tym, że religia nadawała czasowi charakter wektorowy i że nadzieja na życie po śmierci była pewna po spełnieniu warunków, które proponowała właśnie religia. I to się skończyło. Znaczy, na pierwszy rzut oka wydaje się, że pozostaje pustka, ale to nie jest tak. Ona mówi, że właśnie w to miejsce wchodzi mit i filozofia jako no, pewna pomoc duchowa.
Widzi pan, tak mówimy, no to jest... Klasyczny nurt przecież od początku istnienia filozofii, historii filozofii, prawda, że filozofia jednak pomaga, prawda, ona pełni tą rolę terapeutyczną. No ale przecież mamy już w tej chwili w Polsce tą terapię filozoficzną, no ale widzi pan, to nie jest też takie proste. Bo przecież mamy tą psychoterapię, która owszem korzysta z filozofii, ale czy filozofia, jaka filozofia? Przecież w filozofii to jest całe spektrum nurtów filozoficznych.
Znaczy ja tutaj myślę głównie o tych systemach, wielkich systemach etycznych, czyli epikureizmie, stoicyzmie, że to wraca w momencie, kiedy no, jakby tutaj ludzie pytają się o sens życia, o sposób jakby przejścia tych 80, daj Boże, 90 lat no, na tym łespadole. Z tego jak czytam właśnie Chantal de Soto, to następuje jakby naturalna zmiana paradygmatu. Czas wektorowy, który wyznaczała religia, jakby już nie oddziałuje. Jakby następuje zamiana czasu wektorowego, który był charakterystyczny dla chrześcijaństwa, w taki czas kulisty. A to jakby zmienia cały kontekst no, mentalny. Taka jest teza tej książki Czas wyrzeczeń, tak. jak mnie się zdaje.
Tak, to jest prawda. Ale widzi pan, dlatego też ja też tak nie do końca się z tym wszystkim zgadzam. Dlatego, że zresztą myślę, że ona sama to uszczególniła bardziej i jak gdyby troszeczkę się sama ze sobą nie zgodziła. Kiedy 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu miała wykład jako zaproszony gość na Angelikum w Instytucie Kultury Jana Pawła II, Angelikum to jest tu uczelnia papieska, Uniwersytet Papieski, właściwie jedna z najbardziej prestiżowych uczelni katolickich, prawda? Tak jak my mamy tutaj KUL u nas, tak tam w Rzymie jest Angelikum i teraz na Angelikum został utworzony, to znaczy rok temu, na stulecie urodzin Jana Pawła II, świętego, tam został utworzony Instytut Kultury. I ona tam, przez ten Instytut Kultury, została zaproszona na wykład. I tam zwróciła uwagę na coś, co może współgrać z tym, o czym pan mówi. Mianowicie o tym, że w zasadzie tak jak pan powiedział, ta wektorowość, którą ona określiła jako nakazy i zakazy. Nakazy i zakazy, że, czyli właściwie no, chodziło po prostu o duchownych, prawda, o Kościół, który opiera się na zakazach i nakazach, tak? I że tego nie da się już utrzymać, ale za to przykład byłby dobrym, tutaj dobrą kategorią, prawda, którą można by wprowadzić zamiast tych nakazów i zakazów. No, wie pan, to znowu jest temat do dyskusji. No, przykład zawsze był, że tak powiem, też ma charakter wektorowy, prawda? No bo przykład jaki? Przykład, żeby jak dobrze ukraść? Chyba nie o takie przykłady chodzi, tak? I nie o takie przykłady chodzi, żeby zdeprawować, tak? Chodziłoby o jakieś pozytywne przykłady. No a jeśli pozytywne, no to też jest pewna wektorowość. Także tutaj tak wszystko jest takie, wie pan, do dyskusji. No więc jeżeli przykład byłby czymś takim właściwym, a ona w tym kierunku szła, no to, no czy to ja wiem, czy to jest akurat nawrót do Seneki albo nawrót do Epikura? No też oczywiście. No bo przykład w kulturze istnieje jako pewna wartość, tak? jeżeli my przyjmiemy, że kieruje nami mimetyzm, prawda, że chcemy naśladować. No ale czy każdy będzie naśladował tego drugiego, który ma dobry przykład? To musi być coś, który daje dobry przykład. To musi być znowu coś więcej w tym kimś, którego przykład chcemy naśladować. Bo być może dla nas przykładem są ci milionerzy czy miliarderzy, którzy, prawda, zdobywają pieniądze przy pomocy metod, które nie chcielibyśmy, prawda, akceptować, no ale akurat no, tych metod nie widzimy, tak? Ale bycie bogatym, no to jest piękny przykład. No wobec tego robimy to samo. I co? Napadamy na banki, kradniemy i tak dalej. Także wie pan, to wszystko są strasznie skomplikowane sprawy, jeżeli przechodzimy już, jak pan powiedział, na tą stronę, no nie wiem, terapeutyczną. No, no bo łatwo powiedzieć przykład, no naśladuj przykład. Oczywiście, prawda, trzeba. Jaki przykład, w jaki sposób naśladować. Także widziałem, jak się zaczyna wgłębiać to wszystko, to się staje trudniejsze niż nam się wydaje.
No tak, im głębiej w las, tym więcej drzew. Ale chciałbym też zapytać o to nawiązanie do Hannah Arendt, że wydaje się, że właśnie filozofia Hannah Arendt, myśl taka, powiedziałbym, no, społeczna, polityczna, filozoficzna, ona jakby tutaj wraca teraz, tak?
No bo Del Sol jest rzeczywiście uczennicą Hannah Arendt, ale jednocześnie Hannah Arendt jest uczennicą Heideggera. Ale Hannah Arendt jest również uczennicą Jaspersa. Więc ja akurat, jeżeli chodzi o Hannah Arendt, wolę te nurty w niej, które są bliższe Jaspersowi niż Heideggerowi. No gdyby pan mnie zapytał, nie wiem, 10 lat temu, to bym powiedziała, że Heideggerowi. No ale w tej chwili bliższa mi jest ta jej, że tak powiem, intencja jasperowska, która też w niej istnieje. Tutaj bym, wie pan, nie wiem, czy pan widział listy, które też były po polsku chyba przetłumaczone, nie pamiętam dokładnie, to były listy, proszę pana, z Scholemem. W latach 1939-1964 oni wymieniali listy między sobą. Chodziło między innymi o sprawy żydowskie, a szczególnie o tą sprawę Eichmanna w Jerozolimie, prawda, i sądy nad nim. Otóż tam ona w tych listach wprowadza takie dwa pojęcia. Pojęcie fizei i pojęcie nomo. Fizei to jest, to są oba są słowa greckie, ale ona oba ożywa w rozmowie, w tych listach z Scholemem. I nomo, dokładniej po grecku to jest nomo onta, to znaczy to jest jak gdyby nakazy, zakazy, to jest prawo, to jest to coś, co człowiek narzuca w kulturze, prawda? Co stwarza w kulturze i narzuca kulturze. To są te przepisy, nakazy i tak dalej. A to fizei, no to jest właśnie, znowu, to jest strasznie wiele dyskusji na ten temat. Ja sprawdzałam nawet w słownikach w internecie, więc to po prostu paręnaście stron różnych rozumień słowa fizei. Ale tak jak ja zrozumiałam z tych listów i tak jak jest to przetłumaczone na język polski, to fizei znaczy po prostu to, co jest mi dane. Nie to, co ja narzucam, tylko to, co jest mi dane. I w tym sensie tutaj by pasowało to pojęcie Del Sol, przykład, prawda? Ale Arendt chodzi o to, że ona jest taka, jaka ona jest, że ona nie chce się podporządkować żadnym nurtom ideologicznym, prawda? Więc nie prowadźcie mnie, bo ja jestem filozofem. Ona mówi, ja jestem sobą, ja jestem filozofem, ja jestem sobą. Jestem w pewnym sensie niezależna, tak? No, znowu, nie tak do końca niezależna. Jestem sobą po prostu. A nie proszę mnie ani nie oceniać, ani klasyfikować, ani wprowadzać w żadne nurty filozoficzne. Ani prawicowe, ani lewicowe, ani tam jakiekolwiek jeszcze inne. No więc wydaje mi się, że Arendt stara się to fizei utrzymać. Chociaż nie zauważyłam, żeby ona tego słowa użyła, ale pan lepiej zna Del Sol pewnie niż ja.
Nie sądzę, pani profesor.
Ja zwracam uwagę na niektóre wątki, prawda, które mnie jako filozofa kultury interesują. To znaczy te podziały na te dwa nurty, sprawa tego normatywnej inwersji, jak ona powiedziała na tym wykładzie, prawda. No co to jest ta normatywna inwersja? No to jest to, że wszystko to, co było uznane za niewłaściwe, teraz staje się właściwe, prawda? No na przykład co? No to są te klasyczne rzeczy, o których dyskutujemy przecież cały czas i w Polsce również. No to jest sprawa aborcji. To nie znaczy, że tego nie było kiedyś. Było, tylko nie było to traktowane jako dobro, jako właściwe, prawda? A w tej chwili jest tendencja taka, żeby to było właściwe, żeby to było dobre, prawda?
Tak, filozofia i ma wpływ na życie, jest z nim związana i powiedziałem, z naszej rozmowy słuchacz może wynieść taki wniosek, że filozofia to jest niezwykle gęsty las. No i że po prostu świat jest pełen sprzeczności, jest niezwykle skomplikowany.
To spróbujmy to uprościć w takim razie. No.
Nie zawsze się da uprościć.
No to uprośćmy. Dwa nurty, które istnieją w książce Nienawiść do świata, napisanej przez Chantal Delsol, francuską filozof polityki. Nurt demiurgów i nurt ogrodników. Mhm. Demiurgowie.
To są rewolucjoniści, ogrodnicy są konserwatystami.
To dokładnie jest tak, jak pan powiedział. A teraz moje dodatek do tego, że ogrodnik to również udoskonala ten świat, który jest dany. Mhm. Prawda? Wobec tego to nie jest tak, że tylko robi to, co już jest, prawda? Jak drzewo rośnie, trzeba oczywiście to drzewo podlać, ale można zasadzić i nowe drzewo, prawda?
Owszem, ale na szczęście ma ograniczone pragnienia względem właśnie świata i nie jest roszczeniowy wobec faktu, że jest.
Panie redaktorze, już w 1957 roku Camus dostał Nagrodę Nobla, prawda?
Tak.
I w tym przemówieniu, to jest słynna mowa sztokholmska, pisał tak. Każda generacja, i to jest związane z tym, o czym mówimy, o tych dwóch nurtach, z tymi dwoma nurtami. Każda generacja czuje się bez wątpienia powołana do tego, aby naprawiać świat. Moja wie przynajmniej to, że nie zdoła już tego uczynić. Ale być może jej zadanie jest o wiele większe, gdyż polega na tym, aby nie pozwolić go zniszczyć.
I tym akcentem, pani profesor, myślę, że trzeba zakończyć tę rozmowę. Moim gościem była pani profesor Zofia Rosińska z Uniwersytetu Warszawskiego, filozof, mówię, takiej dyspozycji psychologicznej. Ponieważ pozostajemy jakby w kręgu myśli francuskiej, więc proponuję fragment symfonii fantastycznej Berlioza, romantycznego francuskiego kompozytora. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
A ja bardzo państwu. Dziękuję za zaproszenie i rozmowę.
Kierunek Europa.